Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu wyjątkowego gościa, czterokrotny mistrz olimpijski, co czyni go najbardziej utytułowanym polskim sportowcem pod względem liczby zdobytych tytułów mistrza olimpijskiego, trzykrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz Europy oraz wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w chodzie na 50 km. Były rekordzista świata w chodzie sportowym. W 2000 roku uzyskał 2 medale podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney, stając się zarazem pierwszym zawodnikiem w historii, który wygrał rywalizację na 20 i 50 km podczas jednych igrzysk. Drodzy Państwo, specjalnie z Tokio dla radia SBS Robert Korzeniowski.
Dzień dobry, wszystkie statystyki znakomicie się potwierdzają, a dodam tylko, że dokładnie mija 25 lat 22 września od zdobycia pierwszego z 2 złotych medali w Sydney. Jestem na bardzo krótkiej wizycie w Tokio, zaledwie takiej 2-dniowej. Mam tutaj 2 zadania. Jedno zadanie to odwiedziny Tokio i oczywiście moi braci lekkoatletycznej, a drugie to wypad do Osaki, gdzie Polska ma swój pawilon ekspozycyjny w Expo i tam będą polskie dni sportu. I nawet będę miał szansę zaprosić na chodzenie wokół całego Expo, nie tylko pawilonu, ale całej tej struktury Expo 23, także 22 będzie spotkanie ze mną w dniu, kiedy będzie emitowana ta nasza rozmowa, a potem wielkie chodzenie. No ale wróćmy z Osaki na moment do Tokio, gdzie jestem dzisiaj. Jeszcze oczekuję na ostatni bieg finałowy naszych reprezentantów, bo chodzi tutaj o start naszej sztafety 4x400 metrów z Natalią Bukowiecką na czele. No to jest taka nasza ostatnia nadzieja tutaj na osiągnięcie jakiegoś sukcesu, ale powiedzmy sobie szczerze, taka nadzieja bardzo mikra i jeżeli byłaby tutaj szansa na miejsce brązowy medal, to byłoby to fantastycznie. Gdzieś tam jesteśmy oczywiście zawsze, kiedy są sztafety, to jest szansa na to, że coś się wydarzy i my skorzystamy na czyimś nieszczęściu. Niemniej jednak już nie dominujemy, już nie ma tej siły aniołków Matusińskiego, które potrafiły zadziwiać się cały świat. Na pewno ta reprezentacja wymaga odbudowy i całe nasze mistrzostwa są takie słodko-kwaśne, bo z jednej strony padają tutaj rekordy życiowe, na przykład Klaudii Kazimierskiej, rekord życiowy Wegnera w oszczepie, ale jednak to wszystko to są wyniki niemedalowe, a przecież o medale tutaj walczymy i z tych medali jesteśmy rozliczani. 4. miejsce Natalii Bukowieckiej, najlepszy wynik w tym sezonie, znakomicie pobiegła Natalia, jednak ma jeszcze nad sobą, czy przed sobą 3 takie rywalki, które dzisiaj są dla niej poza zasięgiem. I gdyby była w swojej może najlepszej formie, to walczyłaby tutaj o ten jeden z medali, bo nie sądzę, żeby Sydney McLaughlin była w stanie wyprzedzić z tymi 48-29, bo to grubo powyżej rekordu jej życiowego Polski, a blisko rekordu świata. Ja myślę, że to są mistrzostwa, które dają nam wiele do myślenia. Mamy tutaj młodych zawodników, takich jak Piast Krzyszowska, która pnie się po szczeblach i owszem nie zdobywa medalu, ale zdobywa 5. miejsce i też pokazuje życiową formę, właściwie sezonową najwyższą formę tutaj w Tokio, ale też mamy cudownych skądinąd weteranów, takich jak Paweł Fajdek zajmujący miejsce 7, Anita Włodarczyk zajmująca miejsce 6, którzy jednak stanowią piękne, ale tło dla tych, którzy sięgają po medale, którzy są jak w przypadku Pawła młodsi o 13 lat od niego medaliści, a Anity bodajże o 16-17 nawet. Także mamy na pewno potrzeby zmiany pokolenia, mamy trudności w odbudowaniu swojego potencjału. Ja się cieszę, że Kasia Zdziebło, której zawodniczka już blisko 30-letnią, ale jednak wróciła do swojej najlepszej formy i zdobyła tutaj punkty na 5. miejscu, wchodzi na 35 kilometrów, ale potem, kiedy przyszło potwierdzenie jeszcze na 20, to już była 14 z trudem, czyli nie jest to jakieś takie dominowanie na świecie i zajmowanie jakiejś twardej, mocnej pozycji. Mistrzostwa Świata to jest impreza globalna. Tutaj widać, że nie ma słabych krajów, świetnie prezentuje się oczywiście Australia i tu pozdrawiam wszystkich Polaków w Australii, którzy na pewno też Australijczykom kibicują, ale mamy choćby Botswanę, która jest kapitalnie reprezentowana w przedłużonych sprintach. Mamy bardzo mocną Jamajkę, która odradza się i która pokazuje swoją ogromną siłę. Właściwie cały świat uczestniczy już teraz w podziale tego tortu medalowego i myśmy gdzieś tam się zasiedzieli w tej naszej takiej Europie, myślącej o tym, że nam się wszystko należy, bo byliśmy pierwsi. No nie, to już na pewno nie. Polskiej lekkiej atletyce, tak jak polskiemu całemu sportowi należy się długofalowa strategia. Zresztą to, co mogę tylko nawiązać do tego, co robię na co dzień, to zresztą pracuję dla Ministerstwa Sportu, bo jestem doradcą Ministra Sportu i Turystyki w zakresie strategii do 2040 roku. No i tutaj gdziekolwiek by z kimkolwiek nie rozmawiać, to temat strategii myślenia długofalowego, on gdzieś się przewija. Francuzi byli w ogromnym kryzysie, a tutaj się odbudowują na tych mistrzostwach i mówią, że będą najlepszą lekkoatletyczną nacją Europy w 2027 roku. Zobaczymy. No tutaj wszystkich zadziwił na 10 tysięcy metrów Jérôme Jissier, który wygrał przed Afrykanami, przed Azjatami i wydawało się, że to jest coś niemożliwego w przypadku zawodnika z Europy, a jednak. I ja myślę, że tutaj polska reprezentacja powinna wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. Też myśleć przyszłościowo, chociaż nie oczekiwać szybkiego postępu na przestrzeni 2 czy 3 lat. W Sydney mieliśmy 4 złote medale lekkoatletyczne, mieliśmy
pana
świetną...
Dwa medale.
W tym moje 2, ale mieliśmy młodziutką Kamilę Skolimowską, mieliśmy wtedy młodego jeszcze Szymona Ziółkowskiego, ale mieliśmy też kapitalną sztafetę, która owszem pechowo nie zdobyła medalu, 4 razy 400 metrów mężczyzn. W rok później mieliśmy już też medale w Edmonton na Mistrzostwach Świata. To jest możliwe, tylko że to wszystko się wykluwa, szlifuje przez długie, długie lata. 8-12 lat potrzeba na to, żeby z kogoś, kto ma potencjał lekkoatletyczny, sportowy w ogóle, zrodził się mistrz.
Panie Robercie, przechodzimy teraz do pana sukcesów. Na pewno igrzyska w Sydney w 2000 roku miały dla pana i dla wszystkich nas wartość historyczną. Czy może nam pan zdradzić, jakie emocje towarzyszyły przy zdobywaniu tych 2 złotych medali? Co pan czuł? Co pan myślał?
Ja zacznę od tego, że sam przez wiele lat twierdziłem, że nikt nie zdobędzie tych 2 złotych medali, że jest to niemożliwe i wyliczałem argumenty, dla których to się nie może spełnić. I aż w końcu rok przed igrzyskami stwierdziłem, że właściwie no to jest szansa na to, żeby powalczyć o 2 złote medale. I taki bardzo, bardzo głęboki plan strategiczny powstał, szkolenia dwutorowego na 250 kilometrów. Nie mamy czasu na to, żeby mówić o szczegółach tutaj, ale myślę, że warto przytoczyć tylko to, że na rok przed startem w Sydney byłem na wizycie takiej przedolimpijskiej. Objechałem Sydney, Brisbane, objechałem też taką farmę uniwersytecką Uniwersytetu w Brisbane, Gatton, gdzie potem też trenowałem. Miałem wszystko rozpoznane przed tym startem, w związku z tym jechałem tam trochę jak do siebie. Byłem wyjątkowo spokojny przed tymi zawodami, chociaż też sezon był bardzo szczególny, bo on długo trwał i ten spokój olimpijski trzeba było w sobie pielęgnować. Długo trwał, bo dla nas lekkoatletów z reguły sezon kończy się no najdalej tak jak o tej porze, we wrześniu oczywiście w Tokio czy w Sydney, ale najczęściej to jest koniec lipca, początek sierpnia i ten zegar biologiczny jest tak nastawiony. Trzeba było go sobie trochę przestawić. Dla mnie 20 kilometrów dystans, którego 25. rocznicę wygrania świętujemy teraz, czy wspominamy teraz, to był dystans taki trochę sekretnie przygotowany. Ja wiedziałem, moje najbliższe otoczenie wiedziało, w co mierzę, ale świat raczej się zagapił. Oni nie wzięli pod uwagę tego, że miałem świetne wyniki w ciągu sezonu, że wygrywałem drużynowe mistrzostwa Europy, indywidualnie zresztą je wygrywałem, że miałem jeden z najlepszych wyników na świecie. Cały czas mnie traktowano jako tego specjalistę od 50, który idzie na rozpoznanie tydzień wcześniej na 20. I trochę uśpiłem tych moich rywali, szczerze powiem, ale taki był też mój cel. I nawet pamiętam prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Stefana Paszczyka, który spotkał mnie na rozruchu porannym, bo start był o 13, także rano jeszcze byłem na rozruchu. I pytał się, no jak to pan tam, rozrzewka, takie przetarcie? Ja mówię, tak, prezesie, spokojnie, na luzie, w ogóle nie podkręcałem atmosfery. Potem prezes miał do mnie pretensje, że go oszukałem, biorę to w cudzysłów, i że szedłem na złoty medal, a ja mówiłem mu, że idę na rozpoznanie i że on nie zaangażował odpowiednio całej ekipy do kibicowania, ale widocznie tak miało być.
Nie wiadomo, jakby wyszło wtedy, to tak jest czasami, nie? Jak się za dużo...
Tak, ja wolałem...
Zapeszy w jakimś tam stopniu.
Przy czym ja myślałem o tym bardzo odważnie. Wolałem nie opowiadać dookoła, ale myślałem o tym bardzo odważnie. Nawet spociwszy się naprawdę konstruktywnie, wpisałem swoją agendę jako zadanie na dzień 22 września wygrać, nie zdobyć medal, bo zdobyć medal to by oznaczało mieć potencjalnie też medal srebrny albo brązowy, czyli pogodzić się z przegraną, ale uważam, że stać mnie na wygraną. I takie było proste zadanie na ten dzień. Pamiętam, że wyobraziłem sobie, że jeżeli wyjdę ze stadionu pierwszy, to wejdę też na stadion jako pierwszy z powrotem, bo start i meta były na stadionie, a rywalizacja obok stadionu, niedaleko zresztą wioski olimpijskiej. Cały czas kontrolowałem ten wyścig do 10 kilometra, właściwie się nie ujawniałem specjalnie, byłem w czołówce, ale tak pozycja 4-5. Dałem popracować moim rywalom. Potem zainspirowałem do podkręcenia wyścigu do 15 kilometra. Wtedy już ten peleton się porwał, została nas już garstka. No i ostatnie 5 kilometrów były bardzo, bardzo szybkie. Byłem w towarzystwie Meksykanina Noela Hernandeza, Władimira Andrzejewa i w takiej grupie pędziliśmy do mety. Nie wiadomo skąd w tunelu pojawił się Bernardo Segura, który minął mnie jeszcze przy wejściu na stadion, na samą bieżnię, i to on wszedł na bieżnię jako pierwszy z taką dwumetrową przewagą nade mną. Całe szczęście nie odpowiedziałem mu kolejnym atakiem, nie dałem się sprowokować, bo wchodzi oceniana jest technika, poprawność taka sędziowana natychmiast tu i teraz, nawet na ostatnich 100 metrach, jeżeli nawet wcześniej nie było błędów. I finał był taki, że ja przekraczałem linię mety jako drugi, a Segura jako pierwszy. Przez kilka minut nie wiedziałem, że Segura był zdyskwalifikowany 7 minut wcześniej za to, co już robił, jakie błędy popełnił na trasie, żeby nas dogonić. No i popłakałem się po tym, jak dowiedziałem się, że jestem jednak złotym medalistą, bo myślałem, że będę musiał łykać gorzką pigułkę i jakoś pogodzić się z tym srebrnym medalem i z tą niezgodnością z tym, co zaplanowałem. I to nawet nie byłoby źle, gdybym przegrał z kimś, to widziałem, że fair walczył ze mną, ale ewidentnie czułem się pokrzywdzony tam. No ale stało się nagle tak, jak miało się stać najlepiej. Nagle piękna niespodzianka, co się naprawdę rzadko w życiu zdarza i sporcie, bo czasami te medale są przesyłane pocztą po kilku latach, a tutaj miałem tu i teraz ogromną satysfakcję. Pamiętam, że wtedy byłem też pod taką lokalną, bardzo sympatyczną opieką mojego przyjaciela Aleksa Domarackiego, który zajął się mną zaraz po starcie. Wziął mnie do swojej rodziny, tam przygotował kapitalnego grilla jeszcze z owocami morza, tak jak bardzo lubię.
No tak, tego samego dnia po przywitanie.
Było dobre australijskie wino tego dnia jeszcze i pamiętam, jak on mówi: Robert, dzisiaj celebrujemy, ale jutro to wiesz, no wracamy do roboty, nie? Zrobił mi takie rodzinne święto. To było bardzo fajne, bardzo ważne takie odreagowanie po tym całym stresie przeddwudziestkowym. Ale rzeczywiście następnego dnia już zamieszkałem u Aleksandra i Moniki, jego żony. I tam przez tydzień schowany trochę, unikając zgiełku, wizyt kolejnych delegacji w wiosce olimpijskiej, przygotowałem się do 50. Byłem tam z moim masażystą Leszkiem, który doprowadzał moje mięśnie, moje ciało do stanu ponownej używalności na 50. To było takie wyczekiwanie z godzin na godzinę, bo wszystko mnie bolało jeszcze na paręnaście godzin przed startem na 50 ponownym. To było bardzo trudne, to zregenerowanie, ale jeszcze trudniejsze było chyba zapomnienie o tym, w jakim sensie biorę to w cudzysłów, że zdobyłem złoty medal na 20 i otwieranie konta do walki o nowy medal, czyli niczego nie powtarzać, tylko na nowo walczyć. Bardzo chciałem mieć też ten mój stadion. Nie zwycięstwo przywrócone, tylko takie zwycięstwo zdobyte na swoich warunkach. I bardzo marzyłem o tym na 50. Pamiętam moją mamę, która uspokajała tatę obawiającego się o to, że być może ja już będę zadowolony tą 20 i nie powalczę na 50. A mama, jak to pragmatyczna mama, powiedziała, że Robert zrobił dopiero połowę planu. Także spokojnie, poczekaj, bo jeszcze druga połowa jest do wykonania. To o tym się dowiedziałem oczywiście już po zawodach całych, ale to było fajne, to wsparcie takie duchowe gdzieś tam z daleka i zaufanie mi. I jeszcze anegdotkę podam tylko to, że jak wróciłem do wioski, to musiałem się od Aleksa na nowo organizować, bo gdzieś trzeba było to ostatnią noc przed zawodami spędzić, a igrzyska już dobiegały końca i nawet nie bardzo było jak gdzie znaleźć ten zakątek spokoju. Noc przed zawodami spędziłem w garażu. Zarezerwowałem sobie garaż w domku, tym, w którym mieszkaliśmy, że w moje miejsce do spania. Wyniosłem tam moją pościel, zorganizowałem sobie łóżko, napisałem, że tutaj śpię i proszę mnie nie przeszkadzać. I noc przed tą złotą 50 wystartowałem w garażu. No, pamiętam, że wydarłem się strasznie już na cały stadion, jak wszedłem na 50. To była taka 50 naprawdę, na której panowałem nad sytuacją. Moi rywale myśleli, że będę zadowolony z tej 20, da mnie się łatwo tutaj niechęcić do walki, ale wręcz przeciwnie. Takie szachy trochę robiłem z Joelem Sanchezem, który Meksykaninem, który cały czas starał się mnie sprowokować do podkręcenia tempa, ale nie udawało mu się urwać mnie. Zauważyłem, że on słabnie nieco, takie było mikro podejście tam na pętli, na tym podejściu, że nie ma takiej dynamiki, no to zaatakowałem go właśnie wtedy na takim podejściu, gdzie on sobie sobie niespecjalnie dawał radę. I ostatnie 5 kilometrów też był taki marsz w wyciszeniu, skupieniu. Wiedziałem, że nie mogę popełnić żadnego błędu, muszę kontrolować rywali, ale to było takie spokojne już smakowanie tego, co się może za moment wydarzyć. Na stadion wypełniony po brzegi wszedłem, po prostu uniesiony rykiem kibiców, krzykiem wewnętrznym. Wyrzuciłem ramiona do góry, ucałowałem tartan, który był mój, całkowicie mój. Nikt mnie tutaj w tunelu nie mijał. To był prawdziwy triumf. To był prawdziwy triumf i myślę, że Sydney zawsze będę pamiętał jako to miejsce, gdzie zrobiłem 100% na miarę marzeń, na miarę spełnienia możliwości, ale też chyba na miarę oczekiwań, a może i powyżej oczekiwań tych wszystkich, którzy na mnie czekali, że zrobię coś wyjątkowego. Miałem tyle lat, że można było właśnie wykorzystać ten szczyt mój fizjologiczny, przygotowanie taktyczne, mentalne, dojrzałość sportową. Późniejsze lata zaowocowały już tylko rekordami świata i kolejnymi dalej wyznaczonymi drabinicami, ale Sydney uważam za mój absolutnie życiowo największy triumf.
Kiedy pan poczuł po raz pierwszy, że chód sportowy będzie pana drogą życiową?
Ja najpierw stałem się lekkoatletą i jako lekkoatleta po prostu startowałem w tej konkurencji, do której mnie wyznaczał trener mój. Pierwszy nauczyciel szkolny z liceum Mieczysław Żarnowski i raz to były przełaje, innym razem biegi średnie na bieżni, a innym razem jeszcze chody. Myślę, że takim ważnym momentem był start z sukcesem już złotego medalu w Mistrzostwach Polski w kategorii U18, czyli miałem wtedy 17 lat. Rok wcześniej startowałem w tych mistrzostwach i byłem ostatni, a przedostatni mnie zdublował, a w rok później wygrałem te mistrzostwa. Poczułem już, co to znaczy być mistrzem zwycięzcą, ale to jeszcze do wyznaczania sobie drogi, to jeszcze ho, ho, ho było daleko, ale takim punktem krytycznym chyba było to, kiedy w wieku 22 lat byłem czwarty na Mistrzostwach Europy i zauważyłem, że ja naprawdę mogę należeć do tej elity, że jest parę tematów do podregulowania jeszcze. No Polska już się wymykała wtedy z tej strefy za żelaznej kurtyny tego takiego twardego komunizmu, chociaż jeszcze było ho, 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 daleko, daleko do jakiegoś globalnego rozwoju. Zaraz potem wziąłem sprawę w swoje ręce, też wyjechałem do klubu do Francji i taki czas profesjonalizacji między 90. a 92. rokiem, on był chyba dla mnie kluczowy i wtedy poczułem, że tą ścieżką chcę iść, chociaż w 92. roku, jak pojechałem na igrzyska, to dostałem pierwszy raz po głowie w Barcelonie poważnie, bo tam nie ukończyłem dystansu na 400 metrów. Przed metą byłem zdyskwalifikowany ze srebrnym medalem praktycznie. Mimo wszystko jednak ja czułem, że jestem na tej ścieżce i to już były takie przejawy zawodostwa. Byłem blisko końca studiów wtedy na WF-ie. Zaczynałem może zarabiać, za dużo powiedziane, ale utrzymywać się z tego, że byłem sportowcem. Wiadomo, że potem już był rok 96 i Atlanta, wtedy miałem 28 lat, no to jak się jest mistrzem olimpijskim, to jest oczywiste, że to jest właściwa ścieżka, ale myślę, że takie klarowanie się przyszłości, to gdzieś były te lata 90-92 najbardziej.
Co mógłby pan poradzić młodym sportowcom, którzy marzą o olimpijskich sukcesach?
No, żeby się zapisali do jakiejś sekcji sportowej.
Żeby
wykupili ten los, no, bo marzenia są piękne, tylko trzeba zrobić cokolwiek, żeby iść w ich kierunku i nie ma sensu przywoływać jakichś wielkich figur i czekać, aż się coś się wydarzy, tylko trzeba rozejrzeć się, gdzie jest najbliższy klub, sekcja, trener, gdzie mam blisko do kolegów, co mi się podoba i zacząć to robić, a jeżeli poczujemy, że nam to sprawia przyjemność, to znaczy, że jesteśmy na właściwej ścieżce i zanim zostaniemy mistrzem olimpijskim, to trzeba być mistrzem szkoły, miasta, dzielnicy wcześniej może i każdy tytuł tutaj się liczy, absolutnie każdy i krok po kroku. To trzeba iść metodą małych zwycięstw, które są wielkie emocjonalnie. Ale to tak bardzo poważnie brzmi ta wytrwałość. Bardziej konsekwencja, bardziej coś takiego, że jeżeli o czymś marzymy, chcemy, to trzymajmy się tego i nie mówmy, że mamy cierpieć, że mamy robić coś bardzo trudnego. Nie, po prostu trzeba robić swoje i iść jakąś taką ścieżką, która nam się najbardziej podoba, którą najbardziej czujemy. I jakby ktoś nas chciał z niej spychać, to zastanówmy się, czy na tej ścieżce nam jest dobrze, bo wtedy nie damy się zepchnąć.
Co uważa pan za swoje największe zwycięstwo poza sportem? Poza stadionem.
No, z całą pewnością fakt, że teraz mija już 21 lat od czasu, kiedy nie jestem wyczynowym sportowcem, to że to moje życie po sporcie, ono się znakomicie i pięknie wypełniło. To, że miałem szansę realizować wielkie projekty sportowe i biznesowe oparte o sport, jak utworzenie kanału sportowego w Telewizji Polskiej TVP Sport, jak realizację Euro 2012, dużych projektów związanych ze sportem i w medycynie, i w marketingu. Ja wciąż jestem głodny życia, głodny sukcesu. Cały czas zdobywam jakieś medale innego typu. Takim kwiatuszkiem maleńkim, który zawsze gdzieś tam będę pielęgnował, to jest pewnie jeszcze stworzenie mojego klubu sportowego, który pokazuje dzieciakom, w jaki sposób można iść ścieżką do mistrzostwa. I to jest takie moje osobiste, fajne dziedzictwo, które już od 10 lat rozwija Merka Athletics w Warszawie i pod Warszawą. I to mi daje ogromną satysfakcję. Także moim największym sukcesem jest to, że nie zmarnowałem tych 20 lat, nie poprzestałem na opowiadaniu historii o tym, jak było wspaniale, kiedy byłem sportowcem, tylko robię coś bardzo konkretnego. Ja ci pracuję nad strategią polskiego sportu do roku 2040, także w dalszym ciągu jestem na etapie walki o medale.
Dziękuję, jest to piękne zakończenie naszej rozmowy. Życzę powodzenia w każdej dziedzinie.
Ja dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam wszystkich rodaków w Australii, nie tylko w Australii, wszystkich tych, którzy mnie kibicowali. Ja wam też kibicuję bardzo i wysyłam serdeczne pozdrowienia do Australii.
Moim i państwa gościem był pan Robert Korzeniowski. A za uwagę dziękuję. Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.